Centrum i peryferia. 11 marca 2009, 11:54. Jak dowodzi historia wielkich innowatorów pokroju Apple, Google czy Microsoft, biznes można rozpoczynać na peryferiach, a w miarę odnoszonych sukcesów przenosić go do centrum. Po zajęciu centrum wkrótce przychodzi mierzyć się z nowymi konkurentami z peryferiów. Bolko von Oettinger. Prolog. Wyobraźmy sobie, jest 31 października 1517 rok. Czym zajmował się tego dnia 41-letni papież Leon X? Dokładnie oczywiście nie wiemy, ale możemy spekulować. Leon X był raczej typowym przedstawicielem rodu Medyceuszy niż papieżem, żołnierzem i dowódcą, budowniczym bazyliki św. Piotra, człowiekiem, który uwielbiał przepych i przyjemności, mecenasem sztuki i miłośnikiem polowań. Możliwe, że owego dnia Leona X zajmowały jednak sprawy finansowe, z racji wielkich potrzeb finansowych, jakie pociągała budowa nowej bazyliki św. Piotra, zdecydował się bowiem ostatnio na wznowienie handlu odpustami w Niemczech, centrum i peryferia. Tegoż samego dnia, 31 października 1517 rok, żarliwy wykładowca teologii w Wittenberdze napisał list do swoich przełożonych, wyliczając w nim 95 tez i krytykując nadużycia w handlu odpustami. Wedle tradycji, Marcin Luther przybił swoje tezy do drzwi zamkowego kościoła, nie przypuszczając, że czyn ten będzie początkiem największej schizmy w historii kościoła. Jesienią 1517 rok, centrum chrześcijaństwa pozostawał Rzym. Czym była Wittenberga? Gdyby ówczesny Rzymianin nazwał ją ostrożnie peryferiami, naraziłby się zapewne na śmiech. Wittenberga leżała bowiem gdzieś, hen, poza mapą. To był świat prowadzących sekciarskie spory o drugorzędne kwestie mnichów, wędrownych kaznodziejów. Czym miałby się Rzym martwić? Władza kurii wydawała się niezachwiana. Historia uczy, że centrum nie jest w stanie utrzymać swojej pozycji. Outsiderzy z dalekich peryferiów pokonują stopniowo dystans dzielący ich pod wieloma względami od centrum, po czym podbijają je. Nie mają nic do stracenia, a wiele do zyskania. W odróżnieniu od nich, przedstawicielom centrum o wiele trudniej podbić i kontrolować peryferia, pozostający w centrum. Czy to wspominany papież Leon X w 1517 rok, czy na przykład europejski przemysł motoryzacyjny sprzed japońskiego najazdu w latach 70, albo przemysł muzyczny sprzed czasów, kiedy w 2001 rok pojawił się iPod, z reguły zbyt późno dostrzegał powagę sytuacji. Trzeba zrozumieć, że centrum i peryferia to nie czysto teoretyczne koncepty, to źródła rzeczywistych działań strategicznych, możliwości ukryte na peryferiach. Jakkolwiek gracze usadowieni w centrum sprawują władzę nad swoimi rynkami, poszczególne branże i przemysły wstrząsane są często zmianami o charakterze zmiany paradygmatu, dokonującymi się za sprawą aktorów spoza centrum. Przykładem takich aktorów są twórcy komputerów osobistych, tanich linii lotniczych, systemu operacyjnego Linux, aparatów cyfrowych, wyszukiwarek internetowych, modelu logistycznego Dell czy iPoda. Ówcześni liderzy poszczególnych rynków ignorowali przełomowe innowacje, nawet wówczas, kiedy zaczęły już odnosić sukcesy. W każdym przypadku outsiderzy przychodzili z czymś nowym, tworzyli nowe rynki, a potem, z upływem lat, nieubłaganie podbijali dawne centra. Początkowo przybysze nie stwarzali zagrożenia, stopniowo jednak pokonywali dystans dzielący ich do centrum, aby wreszcie zająć tam należne im miejsce. Przykładów biznesowych takiej stopniowej, nieuchronnej zmiany jest bez liku. Southwest Airlines wprowadziły model tanich linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych w 1971 rok. Pomysł nie znalazł w Europie naśladowców aż do 1985 rok, kiedy to powstał Ryanair. W 2002 zaś British Airways sprzedały swoją niskokosztową linię go tanim liniom lotniczym Asiat, które do centrum przedzierały się z opłotków biznesu lotniczego od 1995 rok. Strategia wymaga od przedstawiciela centrum regularnych odwiedzin na peryferiach w celu odkrywania ich i pobierania nauki. Peryferia są krainą możliwości, dotychczas w pełni niewykorzystanych. To rozległe, kwietne łąki, gdzie skromnie i rozsądnie poczynione nakłady przynieść mogą centrum ogromne zyski. Pod względem struktury inwestycje przybrać mogą rozmaite formy zakupu obiecujących startupów, wsparcia dla wyników prac badawczych izolowanych od centrum i mainstreamu grup wynalazców entuzjastów, stworzenia konkurencyjnych zespołów do prac rozwojowych, zatrudnienia ekspertów z peryferiów. Najważniejsze, zarówno dla organizacji z centrum, jak i peryferiów, jest skalkulowanie wydatków związanych z przerzucaniem mostów pomiędzy dwiema dziedzinami świata. Siła centrum jest również jego słabością. Byłoby błędem postrzegać rzeczywistość w czarno-białych barwach, przypisując centrum wszelkie negatywne cechy, a peryferium jedynie pozytywne. Centrum jest nieodzownym elementem społecznej interakcji. Nie ma silnych kultur bez zorganizowanego centrum. Istoty ludzkie są stworzeniami społecznymi. Rozwijają się i doskonalą poprzez wspólne działania. Innymi słowy, w bliskości z innymi ludźmi. Centra to miejsca myśli i planowania, gdzie podejmowane są wielkie inicjatywy i gdzie rodzi się niezliczona liczba innowacji. Są odbiciem wspólnych wartości. Skoro więc centrum uosabia władzę, przyciąga ludzi, którzy pragną jej wsparcia, takich jak Donato Bramante czy Michał Anioł, oraz tych, którzy ją kontestują, jak choćby Marcin Luther. Jednak siła centrum i dominacja jego modelu biznesowego mogą okazać się słabością. Bill Gates stwierdził kiedyś, że najgroźniejszymi konkurentami dla Microsoftu nie są IBM i Linux, ale raczej gigantycznie rozrośnięta armia użytkowników systemu Windows. Innymi słowy, przyszłość Microsoft zależy od tego, jak postąpią jego klienci. Ten sam syndrom ciąży nad branżą telekomunikacyjną. Telefonia VoIP od początku nie była ukochanym dzieckiem wielkich firm sektora telekomunikacyjnego, zarówno klasycznych operatorów, jak i tradycyjnych producentów sprzętu. VoIP przychodzi z peryferiów. Co stanie się z telekomunikacją, z operatorami naziemnymi, a w dalszej kolejności z telefonią mobilną, kiedy VoIP zacznie nadawać ton i stanie się technologią głównego nurtu, chociaż ekscytujemy się historiami indywidualistów, ekscentryków, przybyszy z peryferiów, którzy podbijają centrum. Wiele jest przykładów, kiedy centra dobrze współżyją z peryferiami. IBM wypłynął dzięki przełomowej innowacji, jaką było wprowadzenie komputerów osobistych, pomimo trudnych początków tej technologii, po latach. Dzięki silnej bazie usługowej, IBM przekształcił się w globalnego dostawcę usług profesjonalnych. Z kolei NTT udało się stworzyć środowisko biznesowe dla swojego biznesu mobilnego docomo, które może w znacznym stopniu kontrolować, jednocześnie dostarczając mu swoich usług. GE Medical Systems oraz Siemens Medical Solutions dokonały szeregu przejęć na rynku firm biotechnologicznych i technik diagnostycznych, kiedy jeszcze ten segment był we wczesnym stadium rozwoju. News Corporation z kolei weszło w niszę nowoczesnych mediów opartych na sieciach społecznych, przejmując myspace.com. Hoffman La Roche zaś zajął silną pozycję w naukach biologicznych poprzez zakup pionierskiej firmy Genentech. W tym przypadku firmom udało się zneutralizować najeźdźców z peryferiów poprzez wykorzystanie odpowiednich strategii, przekładając to na język organizacji, nie naruszając atakujących, poprzez wykorzystanie podstawowych idei pochodzących z peryferiów lub kupując całe firmy, jednocześnie włączając peryferia do centrum. Atakujący zwracali uwagę na to, co dzieje się poza sferą istniejącego modelu biznesowego, aby wychwytywać zasadnicze zmiany zachodzące poza ich domenami. System policentryczny może być źródłem przewagi konkurencyjnej. Nie można jednak ciągle dzielić świata na centrum i peryferia. W historii istniały długie okresy, w których kwitły systemy policentryczne. To Galia w czasach Cezara, cywilizacja Majów czy miasta włoskie epoki renesansu. Systemy policentryczne są twórcze, jeśli jednak nie podzielają wspólnych wartości, ich istnienie jest zagrożone. W biznesie istnieje szereg przykładów systemów policentrycznych. Należą do nich sieci badawcze firm globalnych. Sieć badawczo-rozwojowa General Electric czy Siemensa działa na wszystkich kontynentach, aby wykorzystywać najlepsze talenty i przechwytywać idee ze wszystkich części świata. Innym przykładem są silne sieci dostawców, mające wspólne wartości. Szybkie, dwucyfrowe tempo zwiększenia produkcji jest możliwe tylko wtedy, gdy system dostawców jest silnie powiązany, czego już dawno temu nauczyły się najbardziej zaawansowane technologicznie fabryki przemysłu motoryzacyjnego. Strategia wymaga skutecznego zarządzania tarciami pomiędzy centrum a peryferiami. Strategia to nieustanne oddziaływania pomiędzy nowymi centrami a nowymi peryferyjnymi biznesami. Jak dowodzi historia wielkich innowatorów pokroju Apple, Google czy Microsoft, biznes można rozpoczynać na peryferiach, a w miarę odnoszonych sukcesów przenosić go do centrum. Po zajęciu centrum, wkrótce przychodzi mierzyć się z nowymi konkurentami z peryferiów. Społeczności pozostające na rubieżach firm, działy sprzedaży, serwisu, dystrybucji, klienci, spółki o inwenturę, działy eksperymentalne powinny być uwrażliwione na wychwytywanie istotnych sygnałów przychodzących z peryferiów. Firmy odbierające te sygnały wybiorą właściwą drogę, czy to z perspektywy centrum, czy z peryferiów, a następnie umocnią swoją pozycję nie tylko na dzisiejszym, ale także na przyszłym rynku. Autor pełni funkcję senior wiceprezydent w Boston Consulting Group i dyrektora Instytutu Strategii BCG. Jest członkiem zespołu BCG zajmującego się technologią i komunikacją. Opublikował kilka książek i artykułów na temat strategii i innowacji. Powyższy tekst został opublikowany w BCG Perspektywy Senior 436, czerwiec 2007. Przedruk za zgodą BCG. Tłumaczenie. Szymon Augustyniak.